ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Spotykamy się z księdzem Marcinem, aby tym razem porozmawiać na temat dekalogu, właściwie rozpocząć ten temat, który jest bardzo obszerny. Cały czas będziemy korzystać z pomocy katechizmu Kościoła katolickiego. 10 przykazań, dekalog. Po co właściwie w ogóle jest nam coś takiego potrzebne, te przykazania i jakieś takie ścisłe określenie prawa Bożego?
Tutaj trzeba by było właściwie zacząć od tego, że 10 przykazań jest darem od Boga, który wynika najpierw z przymierza, które Bóg zechciał zawrzeć z człowiekiem po grzechu pierworodnym, wyprowadzając go z Egiptu. Więc ponieważ zazwyczaj nam się kojarzy to z jakimś wymaganiem od Boga, jakimś prawem i to jakby wychodzi na pierwszy plan. Tymczasem katechizm podkreśla, że właściwie jest to jakby taka drugi krok Boga, który wynika najpierw z przymierza, z tego, że Bóg najpierw objawia swoją miłość do człowieka, najpierw objawia swoje działanie zbawcze, zupełnie darmowe, kiedy Izraelici jeszcze jakby nie są zdolni do życia przykazaniami. Bóg zupełnie darmowo wyprowadza ich z Egiptu, daje im poznać swoją moc, swoją miłość, swoją troskę. I dopiero wtedy, aby pomóc Izraelowi w kroczeniu drogą za Bogiem, ale też pomóc Izraelowi uświadomić sobie grzech i swoją niemoc wobec grzechu, to, że potrzebują Zbawiciela, potrzebują Boga w swoim życiu, Jego mocy, aby móc właśnie odpowiedzieć miłością na miłość, wtedy Bóg daje im przykazania jako właśnie pomoc, jako prawo, na którym opiera się też przymierze zawarte z Bogiem.
Co oznacza w ogóle samo to słowo, dekalog?
Słowo dekalog znaczy dosłownie 10 słów. Te 10 słów Bóg objawił swojemu ludowi na Świętej Górze, jakby napisał je swoim palcem na kamiennych tablicach. Wiemy, że początkowo właśnie te pierwsze tablice, które Mojżesz otrzymał, zostały przez niego rozbite, ponieważ kiedy Mojżesz wrócił z góry, lud nie czekał cierpliwie, tylko zaczął właśnie czcić bożków ulanych ze złota, złotego cielca. Wtedy Mojżesz się rozzłościł i rozbił te tablice kamienne. To pokazuje właśnie taką pokusę człowieka do tego, żeby zbudować w sobie obraz Boga na własne chęci, na własne pragnienia, na własne podobieństwo, a nie przekraczać tej granicy, nie wchodzić w to objawienie Boga, który jest większy, który jest inny, który przekracza jak gdyby to, co człowiek może pomyśleć o Bogu.
Mówi ksiądz właśnie o tych okolicznościach podarowania, tak chyba trzeba to powiedzieć, podarowania przez Boga Izraelitom tego dekalogu. Co te okoliczności mówią nam dzisiaj?
To, co podkreśla też katechizm, co możemy wyczytać z tekstu biblijnego, z Księgi Wyjścia, Bóg daje swoje przykazania w czasie teofanii, czyli objawienia Boga, objawienia Jego chwały. Te nadzwyczajne znaki, które temu towarzyszą, a więc objawienie chwały Bożej, obłok, ogień, to wszystko jak gdyby pokazuje, że przykazania, one wypływają z istoty Boga, z Jego chwały. One przynależą do Boga, są zakorzenione w Jego wszechmocy, w Jego miłości do człowieka. Są święte, tak byśmy mogli bardzo ogólnie powiedzieć. A więc w związku z tym, że takie jest ich źródło, takie jest ich pochodzenie, że w takiej atmosferze, moglibyśmy powiedzieć, człowiek je otrzymuje, zobowiązany jest też do tego, żeby traktować je nie jako jakieś prawo ludzkie ustanowione, ale prawo Boże, prawo, które jest niezmienne, prawo, któremu należy się szacunek taki sam jak samemu Bogu, ponieważ właśnie przez przestrzeganie, szanowanie tych przykazań, które Bóg nam dał, wyrażamy naszą miłość, wierność Panu Bogu, wierność przymierzu zawartemu z Nim i oddajemy Jemu cześć, i oddajemy chwałę samemu Bogu właśnie przez życie przykazaniami, przez zachowanie im wierności.
Gdzie możemy szukać źródeł tego dekalogu, który dzisiaj znamy, którego się uczymy już jako dzieci?
Oczywiście to tym pierwotnym źródłem jest to, co jest zawarte w samym Piśmie Świętym, w Księdze Wyjścia. Natomiast oczywiście dekalog w takiej formie, jakiej my dzisiaj się uczymy, on został sformułowany na podstawie tego, co przekazało nam Pismo Święte przez tradycję Kościoła. Te dwa źródła objawienia, które są nierozłączne, komplementarne, jakby się uzupełniają na drodze naszej wiary, a więc żywa tradycja Kościoła, w której jest obecny i działa Duch Święty, w której jest przekazywane objawienie i Pismo Święte, one wzajemnie się uzupełniają. Dlatego mając świadomość też tego, że ten dekalog, który otrzymał człowiek, został przekazany w czasach Starego Testamentu, właściwie można by powiedzieć w początkach historii zbawienia, dlatego że to wyjście z Egiptu, wyprowadzenie ludu było jak gdyby takim pierwszym wielkim wydarzeniem, kiedy formował się lud Pana, pierwsze przymierze jakby zawarte z Izraelitami, też jeszcze brak wcielenia Syna Bożego, a więc chociażby kwestia tego, do czego nawiązują chociażby świadkowie Jehowy, czy różne, trzeba by powiedzieć, sekty, ruchy religijne, które próbują bardzo dosłownie, literalnie czytać przykazania i zarzucają Kościołowi, że Kościół coś pozmieniał, to chociażby kwestia tego, żeby nie czcić żadnych podobieństw, nie czynić obrazów, rzeźb przedstawiających Boga. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na cały kontekst, w którym się dokonuje przekazanie dekalogu, a więc zagrożenie i to, że lud dopiero właściwie zaczyna wychodzić z pogaństwa, z wielobóstwa, wśród którego powszechnym kultem jest tworzenie różnych podobizm i Bóg, chcąc jakby odróżnić siebie jako Boga żywego od tych wszystkich figurek, obrazów, bardzo jasno zakazuje, chcąc też siebie ukazać jako Boga, który przekracza rzeczywistość stworzony, który jest niewidzialny, który jest wszechmocny, który przekracza to, co stworzone, objawiał się Izraelowi w taki sposób, żeby jakby no, nie na miarę ludzką, żeby Izrael nie ulegał tej pokusie tworzenia sobie Boga właśnie według swojej wizji, według swoich pragnień. Natomiast kiedy no, przyszedł Syn Boży, Bóg stał się widzialny, dotykalny, Bóg stał się człowiekiem, przyszedł w ciele, wtedy ta perspektywa się zmieniła. My możemy przedstawiać Chrystusa, prawda, bo On jest widzialny, a co za tym idzie też, no, przedstawiamy wizerunki świętych. To pokazuje, ja użyłem tego bardzo konkretnego przykładu, do tego wrócimy przy okazji pierwszego przykazania, natomiast chciałem jak gdyby pokazać pewien kontekst, no i potrzebę tego, że życie Kościoła, ta tradycja, ona się rozwija od momentu wcielenia Syna Bożego, wypełnia się to, co w Starym Przymierzu, jakby nabiera zupełnie nowej mocy. Nie tyle Kościół znosi jakieś przykazanie, ale jakby Bóg objawia się pełniej, głębiej, dlatego pewne elementy tracą na ważności albo mają nieco inne znaczenie, prawda?
Wracając jeszcze do tego momentu, kiedy Pan Bóg podarował Mojżeszowi i ludowi Bożemu te przykazania, te 10 słów, dlaczego użył wtedy dwóch tablic? Czy nie mogło być zapisane wszystko na jednej, albo może w ogóle nie musiał tego nigdzie zapisywać?
Otóż ta tradycja, która mówi o dwóch kamiennych tablicach i właściwie dzieli też dekalog na te pierwsze trzy przykazania, które odnoszą się do Boga i pozostałe przykazania, które odnoszą się do relacji z człowiekiem, ze światem stworzonym. Tutaj jak gdyby jest wyrażona ta z jednej strony jedność, ponieważ 10 przykazań, one nawzajem od siebie zależą i ta też hierarchia, która jest ustanowiona w 10 przykazaniach, jest bardzo ważna. Bóg jest na pierwszym miejscu, prawda? Dopiero później są te rzeczywistości, które są ziemskie, od najważniejszych do mniej ważnych. Wszystko ma swoje miejsce. I też to, co często ja zauważam i co możemy wychwycić, to, że diabeł próbuje zaburzyć tą hierarchię ustanowioną przez Boga. Czyli właśnie dzisiaj często zdarza się, że to nie Bóg jest najważniejszy, nie Bóg jest autorytetem w naszym życiu. W związku z tym wielu ludzi odrzuca przykazania, mówiąc, ja mam swoje prawo, traktuję je wybiórczo. kiedy nie mamy świadomości właśnie tego źródła nadprzyrodzonego Bożych przykazań, Boga, kiedy On nie jest na pierwszym miejscu w moim życiu, no to wszystko stoi właściwie do góry nogami. I też to, że często te przykazania, które są gdzieś tam, któreś w kolei, w dekalogu, są ważne, ale mają swoje miejsce, często zaczynają dzisiaj być jak gdyby pierwszorzędnymi problemami dzisiaj. Często właśnie ludzie przychodzą z jakimś problemem, a nie zauważają, że właściwie droga też do rozwiązania tego problemu stoi w tych przykazaniach, które poprzedzają, że pewien bałagan, który powstaje w ich życiu, jest już skutkiem zaniedbania pierwszych przykazań, chociażby właśnie tych, które odnoszą się do Boga. Dlatego ta hierarchia jest bardzo ważna. Poza tym też trzeba powiedzieć, że te pozostałe przykazania, które odnoszą się do świata stworzonego, one też pokrywają się z prawem naturalnym, które obowiązuje wszystkich ludzi, które wskazuje też na godność osoby ludzkiej, na podstawowe prawa człowieka wynikające z jego godności, z jego nienaruszalności. I dlatego to, co jest dzisiaj częstym zarzutem, kiedy Kościół właśnie walczy o te podstawowe prawa człowieka, o godność człowieka, o godność życia. Często właśnie niektórzy wypowiadają się, ale my jesteśmy niewierzący, to nie musimy przestrzegać tego, co zostało podarowane przez Boga, jak wy wierzycie, ale Kościół ukazuje, że chodzi tutaj o prawa naturalne, prawa, które mają być przestrzegane niezależnie od wiary w Boga, które są niezbywalne, niezwiązane z żadną kulturą, ale są podstawowymi prawami. Prawo do życia, prawo do własności, do dobrego imienia. To są te wszystkie prawa, które są wpisane właśnie w godność człowieka.
Dekalog zajmuje bardzo ważne miejsce w nauce katechezy, chociażby w naszym kościele. Takie jest, myślę, że każdego wrażenie, bo jest pewnie wiele osób, które obudzone w środku nocy wyrecytowałyby 10 przykazań bez zająknięcia, nawet pewnie takie, które obecnie nie praktykują, tylko musiały się tej formuły nauczyć na pamięć, po prostu wykuć. Czy to rzeczywiście oznacza, że te 10 przykazań są jakby podstawą praktykowania naszej wiary, są najważniejsze?
Tak jak powiedziałem, katechizm bardzo mocno zwraca uwagę na to, że nie wolno nam podchodzić do przykazań właśnie w sposób taki bardzo prawny, jurydyczny. Zresztą to jest też niebezpieczeństwo, żeby w taki sposób postrzegać chrześcijaństwo, żeby redukować chrześcijaństwo też do pewnej moralności. Przykazania, one wypływają, są nierozerwalnie związane z przymierzem miłości. A więc jeżeli nie ma tego przymierza, czy człowiek nie jest świadomy tego przymierza, to nie żyje przykazaniami, nie ma też mocy do wypełniania, bo to, co podkreśla katechizm, człowiek od Boga otrzymuje moc do wypełnienia tych przykazań. I co też jest bardzo ważne z punktu widzenia Nowego Testamentu, co też bardzo mocno wynika z listów Pawłowych, prawo Starego Testamentu zostało człowiekowi dane przede wszystkim po to, żeby uświadomił sobie swój grzech, swoją sytuację. Ponieważ człowiek po grzechu w pewien sposób staje się niezdolny, aby wypełnić do końca Boże przykazania, jest je w stanie wypełnić po części na mocy tego złożonego w jego naturze, nie do końca zniszczonej przez grzech zdolności do czynienia dobra, do miłowania, ale właśnie nie jest w stanie ich wypełnić do końca. Dlatego przykazania są nam dane, prawo jest nam dane po to, żebyśmy sobie uświadomili swoją sytuację, żebyśmy zobaczyli swój grzech i w ten sposób też byli gotowi na przyjęcie zbawienia, które zostało nam dane w Jezusie Chrystusie. Ponieważ człowiek, który byłby przekonany, że w jego życiu nie ma grzechu, nie widziałby grzechu w swoim życiu, nie mógłby się przejrzeć w przykazaniach jak w lustrze, zobaczyć, co w jego życiu jest nie w porządku, on by powiedział, po co przyszedł Jezus, ja go nie potrzebuję, w moim życiu jest wszystko w porządku. Natomiast przykazania, one przede wszystkim służą temu, żebyśmy zobaczyli, że jesteśmy bezradni, jesteśmy umarli, że w naszym życiu często panuje grzech, że ja potrzebuję zbawienia od Jezusa Chrystusa. Ja wtedy zmieniam swoją postawę, widzę potrzebę nawrócenia, widzę potrzebę zmiany, widzę potrzebę wzywania zbawczego działania Jezusa Chrystusa, aby Jezus dał mi nową naturę, dał mi Ducha Świętego, którego nam przyniósł przez swoje wcielenie, przez śmierć i zmartwychwstanie i przez to, że ta misja Jego jest uobecniana, kontynuowana w Kościele, w sakramentach i przez to dokonuje się przemiana. To, że ja staję się zdolny do wypełniania Bożych przykazań, że Kościół tego ode mnie wymaga, to dlatego, że ja w zupełnie darmowy sposób staję się najpierw nowym stworzeniem przez sakramenty, najpierw przez Chrzest Święty, ale także przez te wszystkie sakramenty, które mi towarzyszą na drodze, a więc moralność w życiu chrześcijańskim to jest coś, co wypływa z przymierza, co jest obdarowaniem człowieka, co jest owocem działania łaski Pana Boga, na którą ja się zgadzam, z którą współpracuję oczywiście, bo to jest ważne i z tego wypływa moje chrześcijańskie życie według przykazań.
Chciałabym tutaj podkreślić jeszcze tę sprawę, o której ksiądz już wspomniał trochę. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że to prawo Boże, ten dekalog, wynika jakby z tego, co Pan Bóg już zaszczepił w człowieku bardzo dawno temu, z tego prawa naturalnego, czyli dotyczy on tak naprawdę każdego człowieka, jest ponad wyznaniowy.
Przynajmniej w tych przykazaniach, które odnoszą się właśnie do człowieka czy do rzeczywistości, w której człowiek funkcjonuje. Dotyczą także ludzi niewierzących, ponieważ te wszystkie też konwencje międzynarodowe, które opierają się na godności człowieka, właśnie tych podstawowych praw, które regulują to życie społeczności ludzkiej, one się jakby pokrywają, więc jest to pewne naturalne prawo, które jest złożone w człowieku. Niestety człowiek dzisiaj coraz bardziej pogubiony, oddalony od tego źródła, bo ostatecznie prawo naturalne też jest darem od Boga, jest tą pieczęcią, tym śladem Boga Stwórcy. Czy człowiek sobie uświadamia, czy nie, czy wierzy w to, że Pan Bóg go stworzył, czy nie, ostatecznie zdolność nawet człowieka niewierzącego do czynienia dobra, czy pragnienie czynienia dobra, czy odkrywanie pewnych dóbr niezbywalnych, które przynależą godności osoby ludzkiej, one wynikają ostatecznie i tak z tego, kim człowiek jest, a więc są wspólne dla każdego człowieka.
Dziesięć przykazań. Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu Twemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego Twego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Tak po ludzku, to jak sobie pomyślimy o tych przykazaniach, w ogóle jakichkolwiek nakazach czy zakazach, to człowiek po prostu mówi nie, nie dam rady, to nie jest możliwe. W dzisiejszych czasach nie kradnij, nie cudzołóż. Jak mam czcić swoją matkę, swojego ojca, kiedy oni na przykład są tacy i owacy, kiedy mnie denerwują? Jak to jest możliwe? Co ma robić człowiek, kiedy właśnie tak sobie o tym myśli, że po prostu nie ma szans, żeby wypełnić te przykazania? Może czasem nawet osoba taka praktykująca pomyśli sobie w ten sposób, że nie jest w stanie wypełnić tego prawa.
Przede wszystkim potrzebne jest nawrócenie, czyli zmiana swojej wizji chrześcijaństwa właśnie przez wieki. Gdzieś nasiąkaliśmy tym takim moralizatorskim widzeniem chrześcijaństwa, więc chrześcijaństwo na czym polega? Na przestrzeganiu Bożych przykazań. Jak będziesz grzeczny, będziesz przestrzegał Bożych przykazań, wtedy zostaniesz obdarowany, zasłużysz sobie na życie wieczne, na niebo. Człowiek z drugiej strony, widząc, że często nie potrafi sam o własnych wysiłkach wypełnić tych przykazań, albo próbuje je zmieniać, albo całkowicie odrzucać, albo siebie usprawiedliwiać, że nie są one możliwe do wypełnienia. Ale wcale nie o to chodzi. Właśnie dobra nowina chrześcijaństwa jest taka, że to Bóg mówi najpierw zobacz swoją sytuację, pomaga nam przez przykazania zobaczyć, że jesteśmy umarli, ale też nie pozostawia nas w tej sytuacji, ale daje nam właśnie dobrą nowinę, ale Jezus przyszedł, żeby cię z tego wszystkiego wyzwolić, Jezus przyszedł, aby cię zbawić, Jezus przyszedł, aby dać ci moc do życia tymi przykazaniami. Czy ty chcesz tej mocy, czy ty chcesz żyć tymi przykazaniami? No i drogą do przemiany serca człowieka jest właśnie korzystanie z tego wszystkiego, co nam Jezus zostawił. To jest wiara w Jezusa Chrystusa, to jest słuchanie Bożego Słowa, które przemienia serce człowieka i też rodzi wiarę, to jest życie sakramentami, to jest modlitwa codzienna. To są te filary, które sprawiają, że serce człowieka się zmienia i dlatego może w nowy sposób zacząć żyć. I to, co dzisiaj mnie się wydaje niemożliwe do wypełnienia mocą moich wysiłków własnych, choćby najbardziej wytężonych, staje się nagle możliwe na drodze obdarowania, na drodze nowego życia, które otrzymuję od Boga, zupełnie za darmo. Jedyną rzeczą, którą ja jakby muszę robić, to jest to, żeby uznać, że jestem grzesznikiem, żeby uznać, że potrzebuję zbawienia w Jezusie Chrystusie, żeby do Jezusa się zwrócić, żeby przyjmować i korzystać z tych łask, które Pan Bóg nam daje, o których wcześniej wspomniałem, z tych miejsc, w których ta łaska Jezusa na nas się rozlewa.
Może jeszcze na koniec naszej audycji wróćmy do początku dekalogu. Właściwie dlaczego zaczyna się on od tych słów? Ja jestem Pan Bóg Twój.
Właśnie to, co cały czas próbujemy powiedzieć, to, że Bóg, zanim daje człowiekowi prawo, zanim do czegoś go zobowiązuje, to najpierw się przedstawia, najpierw daje się poznać jako Bóg miłujący. I to powinno jakby człowieka zachęcić, ukazać, że ten, który mi daje przykazanie, jest tym, który mnie kocha, jest moim Ojcem, który wcześniej dla mnie uczynił zbawienie, dał mi poznać swoje działanie zupełnie za darmo, wyprowadzając lud z Egiptu. My możemy z punktu widzenia już chrześcijan powiedzieć jeszcze dalej. Przykazania daje mi ten, który jest moim Ojcem, który posłał swojego jedynego Syna, aby mnie wyprowadził z Egiptu mojego grzechu, aby dał mi nowe życie. Dlatego warto słuchać tych słów, które On mi dał, ponieważ skoro On taki czyn dla mnie przygotował, to On musi mnie kochać i dlatego warto Jego słuchać, warto Mu być posłusznym, ponieważ kiedy będę chodził swoimi drogami, to znowu mogę wpaść w grzech, mogę znowu narazić się na śmierć.
No tak, ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Można powiedzieć, no tak, to dotyczyło ludu Izraela, a my jesteśmy już po Chrystusie. Czy ten dekalog jest cały czas tak samo obowiązujący również dla nas?
Historia zbawienia, ona dotyczy całej ludzkości. Bóg oczywiście najpierw wybiera lud wybrany, nim się posługuje, ale dotyczy on każdego człowieka, szczególnie właśnie po przyjściu Jezusa Chrystusa, który też bardzo jasno powiedział, że nie przyszedł, aby zmienić czy odrzucić prawo, ale przyszedł, aby je wypełnić. Właśnie Jezus jako pierwszy z ludzi, przyjmując ludzką naturę, uzdolnił nas swoją boską mocą do tego, żeby te przykazania wypełnić. I On jako pierwszy w doskonały sposób je wypełnił i dał swoim uczniom, tym, którzy przyjmują od Niego tą naturę dzieci Bożych, nowe serce, które Bóg nam daje w Jezusie Chrystusie. On uzdolnił wszystkich tych, którzy w Niego wierzą, aby żyli tym samym życiem, co On, aby byli zdolni, tak jak On, do wypełnienia tych przykazań. Jezus w sposób doskonały wypełnił te przykazania. Zresztą całe kazanie na górze, które jakby jest taką nauką moralności chrześcijańskiej, doskonałej, takiej heroicznej, gdzie Jezus idzie dużo dalej niż same czyny, ale mówi, że także samo pomyślenie o grzechu, złe pomyślenie o drugim człowieku jest już grzechem, jest już zabójstwem człowieka, jest już popełnieniem cudzołóstwa. I to nam się wydaje jeszcze bardziej nierealne, czujemy się jeszcze bardziej niezdolni do wypełnienia tego przykazania, ale właśnie Jezus pokazuje nam przede wszystkim tą dobrą nowinę, że tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz o własnych siłach próbowali te przykazania wypełnić, ale właśnie chodzi o to, żebyśmy uznali, że nie jesteśmy w stanie, że potrzebujemy nowego życia od Jezusa Chrystusa, że jesteśmy umarli z powodu grzechu, że nasze serce jest zranione, że potrzebujemy tego oczyszczenia, potrzebujemy uzdrowienia, potrzebujemy zmartwychwstania, które ma się w nas dokonać i wtedy jesteśmy rzeczywiście zdolni, nawet bez wysiłku, bo to jest znak, że w nas rzeczywiście mieszka Jezus Chrystus, że w nas dokonało się w pełni przyjęcie chrześcijaństwa, wiara. To jest to owocowanie tymi nowymi czynami, które wypełniamy w sposób spontaniczny. Ja nie muszę się wysilać, ja po prostu tym żyję. To jest dla mnie naturalne, że ja żyję tak jak Jezus. Jest to dar, który człowiek odkrywa, że w pewnym momencie takiego żmudnego zmagania się i przychodzenia do Jezusa, korzystania z tych darów, które on nam zostawił w Kościele, że od pewnego momentu człowiek zaczyna widzieć, że ten jego wysiłek zmienia się w coś, co jest łatwe, co jest naturalne, co jest spontaniczne, co mi sprawia radość, co jest po prostu moją naturą, co jest mną już, bo żyję ja, już nie ja żyję, że we mnie Chrystus, jak powiedział święty Paweł.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Takie jest hasło obecnego roku duszpasterskiego. Mam nadzieję, że rozpoczęty cykl audycji właśnie w temacie dekalogu będzie dla Państwa jakąś podpowiedzią czy pomocą w przeżywaniu tego roku właśnie. Za tą pierwszą audycję z tego cyklu dziękuję księdzu Marcinowi. Bóg zapłać i szczęść Boże.
Szczęść Boże.